kolekcja Budki Suflera. Wczoraj się zorientowałem w ogóle, że mam 4 wydania jednej płyty. Sam jestem w szoku, bo przestałem ogarniać swoją kolekcję.
Ta najcenniejsza kolekcja Budki Suflera?
Tak, tak, tak. Ilościowo największa, finansowo najcenniejsza i uczuciowo najbardziej taka blisko serca.
Dlaczego Budka?
Można powiedzieć, dziada pradziada. To rodzice zaszczepili mi Budkę Suflera. I tak zostało, Sen w Dolinie. To jest pierwszy utwór, który w życiu rockowy usłyszałem. I pierwszy, który śpiewałem, tylko że tam jest znowu w życiu mi nie wyszło, a ja chodziłem, że znowu w nocy mi nie wyszło. Miałem 4 lata i śpiewałem, że znowu w nocy mi nie wyszło.
Masz jakąś najcenniejszą płytę z dyskografii Budki?
Mm-hmm, mam, już ci ją pokazuję. To jest płyta winylowa, to nie jest kompakt. Budka jako jedna z ostatnich zespołów wyjechała do Stanów, palimy światło, wyjechała do Stanów na jakąkolwiek trasę i żeby to jakoś uwiarygodnić, że oni tam pojechali, wydali sobie taką płytę American Tour. I to była Jolka po angielsku zaśpiewana i 3 utwory z płyty Ratujmy co się da też w wersjach angielskich. Jest to trochę takie plastikowe brzmienie, bo takie czasy były. I to chyba nagrywali w ogóle w studiu Tempressu w 1984 roku. I oryginalnie to miało trafić na jakiś singiel dla holenderskiej wytwórni płytowej, która się trochę Polską zachłysnęła. I ta płyta jest dlatego cenna, bo ona nigdy w Polsce nie była sprzedawana. A większość jej gdzieś podobno leży u kogoś w piwnicy, kto się tym zajmował dystrybucją tego. I po prostu jest tego kilkanaście sztuk może w Polsce. A ja mam taką, która jeszcze ma folię oryginalną. I powstała Jolka, powstał Dmuchawce bodajże albo Malinowy Król. I wiem, że Kombi też tam coś nagrywał. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo. O, trzeszczy w ogóle, ma swoje lata. Zobaczymy. Jest. Can you remember that summer night when you softly called my name?
Czy to od Budki Suflera zaczęło się twoje archiwizowanie muzyki rockowej?
Nie, archiwum w ogóle powstało z innego powodu. Nie było przejawem miłości do jakiegokolwiek zespołu, tylko z potrzeby chwili kończyłem technikum łączności. Znaczy, jeszcze miałem trochę do końca, ale już myślałem o pracy dyplomowej. Ja jako informatyk stworzyłem bazę danych taką internetową. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale postaram się to opisać. I to wygląda mniej więcej tak. Mamy spis wszystkich muzyków, nie muzyków, przepraszam, wszystkich wykonawców. Wybieramy sobie wykonawcę. Wchodzimy w szczegółowy opis. Tutaj możemy wybrać wytwórnię płytową, która płytę wydała, przypisać numer katalogowy, przypisać numer kodu kreskowego, datę wydania, nośniki, opisać opakowanie. Właśnie wprowadziłem coś takiego, że jest też opisane opakowanie, bo często wychodzi płyta równolegle w plastikowym pudełku i w digipaku. I często gęsto nie różni się niczym, nawet nie ma bonusa. Kiedyś jeszcze bonus dodawali, jakiś drugi utwór dodatkowy, coś w tym stylu. Teraz często jest tak, że po prostu artysta, żeby sprzedać jak najwięcej, wcisnąć tego towaru, no to wydaje to po prostu w przeróżnych opakowaniach. W metal boxach, jakichś ekopakach. Niektórzy mają fioła na punkcie ekologii, no to właśnie wychodzą ekopaki. Ostatnia płyta Wilków wyszła w ekopaku. To jest taki cienki bardzo kartonik w ogóle. Trochę wygląda jak mała płyta winylowa. Potem z płyty przypisujemy właśnie utwory. Jest miejsce na tytuł utworu i jest miejsce na dodatkowy opis, czyli czy to jest remix, albo nie wiem, tam wystąpił ktoś znany, ktoś ważny i tak dalej. Czasy utworów to też jest ważna informacja, bo niektóre utwory mają dłuższe i krótsze wersje. To jest ważne. Po tym niektórzy poznają właśnie, co to jest za wersja, czy to jest wersja radiowa, jak nie ma tego dodatkowego opisu. Staram się jak najbardziej szczegółowo to opisywać. Bo czasami różnica nawet nie jest na okładce. Czasami jest z tyłu, albo jest na krążku, bo jest to dodruk, gdzieś tam komuś zginęły jakieś pliki graficzne, więc rzeźbili od nowa i książeczkę skanuję dlatego, że no tam są cenne informacje, które na przykład w przyszłości będę chciał wykorzystywać, jak kto robił miks materiału, mastering, nie wiem, no czasami nawet piszą, kto kawę podawał, no ale to już jest może duży zakres szczegółowości. Także wszystko co jest potrzebne do pełnej jakiejś takiej graficznej prezentacji, to ma być pełna ilustracja tematu.
A gdy przyjdzie mój czas. Nie tylko Budki Suflera słuchasz w samochodzie, jak się okazuje?
Nie. Generalnie wszystko, co kupuję w sklepie, od razu trafia do odtwarzacza w samochodzie, bo zawsze jest dużo czasu i można się skupić na muzyce.
Dużo podróżujesz, szukając płyt, które chcesz opisać?
Nie, na szczęście nie muszę, ale
z reguły jest to, jak już gdzieś jadę, to jest to wyprawa typu Warszawa. Czasami parę razy do roku, a czasami w ogóle w danym roku nie ma takiej potrzeby.
I dzisiaj jedziemy do twojego ulubionego chyba miejsca, tak? Jeśli chodzi o skanowanie, o szukanie płyt.
Tak, tak. Jest to w ogóle takie moje pierwsze miejsce, w którym się spotkałem z bardzo życzliwym przyjęciem i bardzo przyjaźni ludzie i bardzo fajne miejsce. To jest antykwariat płytowy Muzant.
Chodź, chodź.
Jesteśmy w antykwariacie. Antykwariat zaczyna się od starych, nie wiem, odbiorników radiowych. Przechodzimy przez płyty jazzowe, plakaty, książki, ale tak naprawdę to, co mnie najbardziej interesuje, jest w drugim pomieszczeniu, takim o wiele większym. A zapach jest niesamowity. To po prostu tak pachną płyty winylowe. W sumie bardziej okładki niż sam winyl, ale to jest właśnie ten charakterystyczny zapach starej płyty.
Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast.
To jest tak fantastyczne miejsce, że gdzie byś nie spojrzał, tu znajdujesz rzeczy, których, znaczy ja bynajmniej marzę, nie? Żeby zdobyć do książki. Pierwsza rzecz to są ostatnie wydanie Skaldów przez Cameleon Records na kompakcie. Rzecz, która raz, że jest droga, a poza tym teraz z tych Skaldów wyszło chyba 24 płyty. Pełna wersja dyskografii plus nagrania z Niemiec, jakieś takie sesyjne rzeczy, muzyka do filmów, którą oni tam kiedyś nagrywali, a nigdy nie wychodziło na płytach. I po prostu tych płyt jest tak wiele, że gdybym miał to wszystko kupować, przecież ich nie dostaję, to nie ma takich pieniędzy w moim życiu, żebym to ogarnął. A tutaj po prostu przyjeżdżam i spojrzałem po prostu przed siebie, tak jak stoimy tu we dwóch, i bach, podróż magiczna, a później Skaldowy Ty, Cameleon Records. I za chwilę będzie, wiesz, następna taka seria. Za chwilę pójdziemy na półkę z polskimi płytami, gdzie już po prostu od kilku pobytów tutaj po prostu przyglądam się niektórym płytom, a nie zawsze mam ze sobą sprzęt, żeby to zeskanować. Po prostu aż mi się ręce z wrażenia trzęsą. Nie? Także jest super. Można zaczynać.
Czemu założyłeś rękawiczki?
Płyty są generalnie, bywają brudne, a poza tym cały czas jesteśmy w antykwariacie i jak dotykasz płyty kompaktowej, trzeba po prostu jak najbardziej zachować po prostu bezpieczeństwo, żeby jej nie poplamić. Także widzisz. I teraz tak, ja mogę spokojnie w rękawiczkach wyjąć tą płytę, nawet ją tak złapać, że trzymam palcem za jej tył i śladu na niej nie zostawię.
Czy czegoś szukasz dzisiaj konkretnie? Czy na coś polujesz? Czy coś może cię zaskoczyć dzisiaj?
Może, tylko jeszcze nie wiem co. Liczę na to, że właśnie tak jak spojrzeliśmy na tą półkę ze Skaldami przez przypadek, tak za chwilę znowu coś znajdę takiego, na przykład, o, widzę elektryczne gitary, stare jak nowe. Fajna płyta, której szukam od dłuższego czasu do zeskanowania. Tu są te rzeczy, które kiedyś mnie zaskoczyły, na przykład Breakout, największe przeboje lat 60. To jest taka płyta trochę bardziej bootleg, półoficjalne wydawnictwo, nie było tego za bardzo w sklepach, a antykwariat ma to do siebie, że ludzie przynoszą różne rzeczy. Depress, akurat to mam. No tego zawsze szukałem, to jest Demono V2. To jest takie nietypowe jak na polskie warunki wydanie, że jest płyta z singlem. I jeszcze to jest w takim slipcase'ie z szybką, z lusterkiem. Panowie stoją tyłem, już z tego składu tylko krzywy został. No, kosztuje to 20 zł, fajna rzecz. Jak dla fanów Demono oczywiście. Bo to była normalna płyta, która się nazywa Play, a potem dla fanów wyszła właśnie wersja z kompaktem. To jest w ogóle sztuczka taka trochę na polskim rynku. Bo nie wiem, czy wiesz, jak sprzedajesz na przykład podwójną płytę, to liczy się to podwójnie do płyty złotej na przykład. Wystarczy, że sprzedasz 7,5 tysiąca takiego wydawnictwa i to jest liczone jako 15 tysięcy i z tego jest złoto. Także kiedyś Józef Skrzek sprzedał 1000 egzemplarzy swojego boksu, gdzie było 21 płyt. De facto sprzedał 21 tysięcy nośników i dostał pierwszą złotą płytę w życiu. Jako Józef Skrzek, nie jako SBB.
To też skanujesz dzisiaj Demono?
Tak, tak. Mam Demono w książce, a tego mi akurat brakuje, także za chwilę to trafi na talerz. Krajewski mam. No i tak jak mówiłem, część płyt jest w oryginalnej folii. No, to niestety dla niej niedostępne. A tutaj mamy otwartą płytę i za chwilę z całą przyjemnością zeskanuję. To jest znowu folia. A tu mam, to jest antologia. Cyrk nocą. Folia, Holender. No nic, tylko dwie rzeczy. Ale zawsze to są dwie na plus.
Pasjonatów przychodzi tu wielu, bo to generalnie sklep dla pasjonatów. i od lat ich tu widzę. I, no ale takich ludzi jak Daniel, to poznałem go w Gdańsku przez kumpla. Ja wiedziałem, że on to będzie robił, ale nie spodziewałem się, że aż tak niesamowicie go to zajmie i wciągnie, i że no, na taką skalę, nie? Myślałem, że przyjdzie jakiś moment zniechęcenia, a tu nic.
Ile to już lat trwa?
Myślę, że znamy się około 10, jak nie trochę dłużej. Pamiętam jakieś takie nasze pierwsze rozmowy tam sprzed 11 lat już, to niemiecki taki był dosyć szczegółowy właśnie katalog płyt, wydań. I to się nazywał Tilś chyba. I to jest trochę na bazie tego, no myślę, że bardzo potrzebne, tych wydań różnych. I to jeszcze polska muzyka i początek lat 90., jak płyty kompaktowe powstawały i nie do końca z prawami jeszcze było wiadomo. Różne firmy wydawały te same tytuły. Czasami się to różniło detalami, jakimś, wiesz, kawałkiem numeru, labelem.
Czasem sami muzycy się dowiadują trochę o swoich płytach. Przypominam sobie twoją opowieść o zespole Vader na przykład.
Vader lub też Behemoth, tak. Piotr Liwczarek z Vadera bardzo się zdziwił i bardzo mu się spodobała moja praca. Trzy dni, praktycznie trzy noce siedziałem i przez wszystkie portale aukcyjne, zagraniczne sklepy internetowe próbowałem ściągnąć maksymalną ilość informacji o reedycjach Vadera na całym świecie. Trafiałem na jakieś wydania filipińskie, boliwijskie i żeby nie pisać głupot, szukałem zdjęć na dowód tego, że takie wydanie istnieje i mam zdjęcie każdej płyty Vadera wydanej na świecie, co dało jakieś chyba 300 różnych wydań. Także jak ktoś chce być fanem Vadera i chce mieć wszystko, to musi mieć większą półkę niż ja na budkę suflera na pewno.
I to wszystko opisałeś?
Tak. Wszystko jest opisane, jest dokładnie podane. W ogóle jest tak, że Japończycy, na przykładu Japończycy, dbają o swój rynek i płyty Vadera mają inną kolejność utworów. Każda płyta jest opisana w szczegółach. Jeżeli niczym się nie różni, jest wiadomo podpięta pod oryginał, ale wszystkie płyty, które wychodzą poza standardowy układ, są opisane dodatkowo i jeszcze fotografowane. Archiwum Polskiego Rocka to jest przede wszystkim strona internetowa. To jest strona internetowa, która istnieje od lipca 2000 roku i wszystkie materiały, które ja zbieram i mam gotowe do publikacji, publikuję na stronie internetowej, na polskirockart.pl. Płyt w tej chwili jest 7664 i 739 wykonawców, a spisanych utworów 29 tysięcy, a zdjęć okładek 18700. Muzyków z imienia i nazwiska 7300. Przychodzi taki moment, że informacje już tak spuchły, że warto wydać książkę na ten temat. I to kiedyś myślałem, że tak będę robił co 3 lata, a teraz wyszło, że od ostatniej książki minęło już 8, ale ja nie miałem przekonania, że to już jest ten czas. Bo nie ma sensu się trzymać sztywno dat, jeżeli materiał, który chcesz później opublikować, nie jest pełny albo nie satysfakcjonuje ciebie w zupełności. Także teraz jest taki moment, że naprawdę już czuję, że należy to wydać z siebie, bo zakładam, że nowy Archiwum Polskiego Rocka w wydaniu papierowym będzie miał 2 tomy, gdzieś mniej więcej po 800 stron i czeka nas to mniej więcej w czerwcu. Chciałbym być sobą, wreszcie. Trzeba po coś żyć. Wiadomo, jest rodzina, są dzieci. Ale mi się wydaje, że to jest sens życia. Każdy w życiu ma jakiegoś, powinien mieć jakiegoś konika, czymś się zajmować. Ja się zajmuję tym, temu się poświęcam. Jakoś socjalizuję się, spotykam się z ludźmi. To jest taki jakby mój temat. Na szczęście naprawdę jest mało ludzi, którzy się tym zajmują, więc nie ma jakiejś konkurencji. Nie muszę jeszcze konkurować powiedzmy z 5 innymi stronami internetowymi i się ścigać. Mogę to robić sobie na spokojnie, tak jak chcę. I generalnie to się stało takim sposobem na życie. Kładziesz się i masz w głowie, co będę robił z tym jutro, tak? A teraz w ogóle, jak jest etap tworzenia książki, no to już w ogóle zanim zasnę, to jeszcze muszę z godzinę, co najmniej samo mi się w głowie kotłuje. Jest takie fajne powiedzenie, że jeżeli zajmujesz się w życiu tym, co kochasz, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. I gdzieś tam moim takim marzeniem jest, żeby z czasem portal, książki i tak dalej, to stało się moim jakimś sposobem na życie i zarabianiem przynajmniej na to życie. Zobaczymy, może to się uda. Wszystko przede mną.